Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartry. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka Stanleya Milgrama Posłuszeństwo wobec autorytetu.
Udzięcie eksperymentalne to klasyczne dzieło psychologii społecznej, po raz pierwszy opublikowane w 1974 roku. Oparte na serii badań przeprowadzonych na początku lat 60. na Uniwersytecie Yale. Milgram analizuje, dlaczego zwykli ludzie potrafią wykonywać polecenia, które kłócą się z ich sumieniem i mogą wyrządzać krzywdę innym. Punktem wyjścia są słynne eksperymenty, w których uczestnicy sądzili, że wymierzają kolejne wstrząsy elektryczne osobie uczącej się. Autor nie poprzestaje na przedstawieniu zaskakujących wyników. Dokładnie omawia konstrukcję sytuacji, reakcje badanych, warunki wzmacniające posłuszeństwo oraz okoliczności sprzyjające sprzeciwowi. Jest to zarazem raport z badań, interpretacja mechanizmów psychologicznych i refleksja etyczna nad odpowiedzialnością jednostki w strukturach władzy. Książka odnosi laboratoryjne obserwacje do problemów przemocy instytucjonalnej, wojny i zbrodni dokonywanych pod rozkazami. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, eksperyment z pozornymi wstrząsami jako badanie konfliktu sumienia z rozkazem. Centralnym elementem książki jest procedura. Durbu, której ochotnik otrzymuje rolę nauczyciela, a współpracownik badacza odgrywa rolę ucznia. Nauczyciel ma zadawać pytania dotyczące zapamiętywania par słów i, po każdej błędnej odpowiedzi, zwiększać poziom rzekomego wstrząsu elektrycznego. Uczeń w rzeczywistości nie otrzymuje prądu, lecz reaguje według ustalonego scenariusza, protestując, skarżąc się na ból, a w końcu milknąc. Badani nie zna jednak tej inscenizacji i musi zdecydować, czy kontynuować po poleceniu eksperymentatora. Milgram pokazuje, że najważniejszym przedmiotem obserwacji nie jest skłonność do okrucieństwa. Wielu uczestników przeżywa silne napięcie, protestuje, poci się, drży lub pyta o stan ucznia. Mimo to część z nich wykonuje kolejne polecenia. Badanie odsłania więc rozdarcie między bezpośrednią reakcją moralną a oczekiwaniem, by właściwie wykonać powierzoną rolę. Laboratorium pozwala autorowi oddzielić ten konflikt od zwykłych deklaracji o charakterze. Ludzie często przewidują, że stanowczo odmówiliby udziału w krzywdzeniu, lecz zachowanie w uporządkowanej, wiarygodnej sytuacji może wyglądać inaczej. Właśnie ta różnica między wyobrażeniem o sobie a działaniem pod presją autorytetu stanowi trwałe znaczenie eksperymentów. Po drugie, stan sprawczy, czyli przekazanie odpowiedzialności zwierzchnikowi, najbardziej znaną interpretacją Milgrama, jest pojęcie stanu sprawczego. Autor twierdzi, że człowiek może przestać postrzegać siebie jako autonomicznego autora czynu, a zacząć widzieć się jako wykonawcę cudzej decyzji. Nie oznacza to całkowitego zaniku świadomości ani braku emocji. Badani zwykle dostrzegali cierpienie ucznia i często odczuwali dyskomfort. Zmieniało się natomiast to, komu przypisywali odpowiedzialność za dalszy przebieg zdarzeń. Eksperymentator występuje jako legalny, kompetentny przedstawiciel nauki. Zapewnia, że bierze odpowiedzialność za procedurę i nalega, aby badanie było kontynuowane.
Dopiero w takiej strukturze uczestnik może uznać, że jego zadaniem jest techniczne wykonanie instrukcji, a ocena celu i moralnych konsekwencji należy do osoby stojącej wyżej w hierarchii.
Milgram podkreśla, że formuła "tylko wykonywałem polecenia" nie musi być wyłącznie późniejszą wymówką. Może odzwierciedlać realną zmianę sposobu myślenia o własnym działaniu.
Ta koncepcja nie zwalnia jednostki z odpowiedzialności prawnej lub moralnej. Wyjaśnia jednak, dlaczego osobista niechęć wobec szkodliwego czynu nie zawsze prowadzi do odmowy.
Książka kieruje uwagę na organizacje, w których podział ról, język obowiązku i dystans od skutków mogą systematycznie osłabiać poczucie osobistej sprawczości.
Po trzecie, siła sytuacji, bliskość ofiary, obecność autorytetu i stopniowanie żądań. Milgram nie przedstawia posłuszeństwa jako niezmiennej cechy charakteru. Opisuje liczne warianty eksperymentu, które pokazują, jak mocno decyzje zależą od szczegółów sytuacji. Jednym z kluczowych czynników jest bliskość między wykonawcą a osobą, która ponosi konsekwencje. Gdy uczeń jest bardziej odległy, łatwiej utrzymać uwagę na technicznej procedurze. Kiedy jego cierpienie staje się bezpośrednie i widoczne, odmowa jest częstsza. Dystans nie usuwa szkody, ale może ograniczać jej emocjonalną wyrazistość dla osoby wykonującej rozkaz.
Równie istotna jest fizyczna i symboliczna obecność eksperymentatora.
Gdy autorytet znajduje się w tym samym pomieszczeniu i wydaje jasne, kolejne polecenia, presja jest silniejsza niż wtedy, gdy instrukcje przekazywane są z oddalenia.
Milgram analizuje też znaczenie stopniowości. Uczestnik nie zaczyna od czynu, który wydaje mu się skrajny. Chodzi w sekwencję małych kroków, z których każdy może wyglądać jak niewielkie przedłużenie poprzedniego. Wynik badań ma praktyczne znaczenie dla rozumienia instytucji. Szkodliwe decyzje bywają rozproszone między osoby, procedury i szczeble hierarchii. Książka uczy, że oceniając ryzyko nadużyć, trzeba pytać nie tylko o intencje ludzi, lecz także o układ odpowiedzialności, widoczność skutków i możliwość zatrzymania procesu. Po czwarte, od laboratorium do historii, bez sprowadzania przemocy do wyjątkowych jednostek, tłem dla pytań Milgrama była potrzeba zrozumienia. Jak uczestnicy wielkich systemów przemocy mogą wykonywać rozkazy sprzeczne z podstawowymi normami moralnymi? Książka jest często odczytywana w kontekście zagłady, procesów norymberskich oraz późniejszych debat o odpowiedzialności za działania prowadzone przez państwo i wojsko. Milgram nie twierdzi, że krótkie doświadczenie laboratoryjne jest pełnym modelem ludobójstwa, wojny czy totalitarnej administracji. Pokazuje raczej jeden ważny mechanizm, który pomaga wyjaśnić, dlaczego sama obecność normalnych, niekoniecznie sadystycznych ludzi nie stanowi ochrony przed złem organizacyjnym. To przesunięcie perspektywy jest istotne. Łatwo przypisać brutalność wyłącznie jednostkom szczególnie okrutnym lub psychicznie odmiennym. Milgram wskazuje natomiast, że role społeczne, legitymizowany autorytet, dyscyplina i fragmentacja zadań mogą skłonić przeciętne osoby do udziału w działaniach, których samodzielnie by nie wybrały. Nie oznacza to, że wszyscy reagują identycznie. W każdym wariancie pojawiają się osoby odmawiające, a ich decyzje również wymagają wyjaśnienia.
Drobiukus, w polskim kontekście historycznym temat ma szczególną wagę, ponieważ doświadczenia okupacji, represji państwowych i funkcjonowania aparatu przymusu pokazują, jak dramatyczne mogą być skutki podporządkowania hierarchii. Książka nie daje prostych analogii, lecz dostarcza języka do rozważania współudziału, odmowy i indywidualnej odpowiedzialności. Na koniec, kontrowersje etyczne i granice wniosków z badań Milgrama, Obedience to Authority, jest ważna nie tylko z powodu wyników, ale także z powodu sporów, które wywołała. Uczestnicy byli wprowadzani w błąd co do rzeczywistego celu badania i mogli wierzyć, że powodują poważne cierpienie drugiej osoby. Ich silne reakcje emocjonalne postawiły pytanie, czy wartość naukowa może usprawiedliwiać taki poziom stresu.
Debata wokół eksperymentów przyczyniła się do zaostrzenia standardów etycznych w psychologii, zwłaszcza zasad dotyczących świadomej zgody, prawa do przerwania udziału oraz niezależnego nadzoru nad badaniami. Równocześnie książkę należy czytać z metodologiczną ostrożnością. Syna laboratoryjna miała wyjątkową konstrukcję, a autorytet eksperymentatora czerpał wiarygodność z prestiżu Yale i języka nauki. Nie można zatem mechanicznie przenosić każdego wyniku na dowolne miejsce pracy, urząd czy sytuację polityczną. Współczesne interpretacje zwracają też uwagę, że uczestnicy mogli różnie rozumieć cel eksperymentu i swoją rolę, a posłuszeństwo nie jest automatycznym, bezrefleksyjnym odruchem.
Te zastrzeżenia nie przekreślają znaczenia Milgrama. Chronią przed błędnym wnioskiem, że człowiek jest bezwolnie sterowany przez każdą osobę w fartuchu. Trafniejsza lekcja brzmi: określone warunki mogą silnie zawężać moralny osąd. Dlatego instytucje powinny tworzyć realne drogi zgłaszania sprzeciwu, kontroli decyzji i ochrony osób odmawiających wykonania bezprawnych poleceń.
Podsumowując, książka Milgrama będzie szczególnie wartościowa dla osób studiujących psychologię, socjologię, historię, etykę, prawo oraz nauki o organizacji. Nie wymaga jednak specjalistycznego przygotowania. Jasny opis procedur i duża liczba obserwacji zachowania uczestników sprawiają, że może ją czytać każdy.
Kto chce lepiej rozumieć relacje między sumieniem a instytucjonalnym obowiązkiem dla nauczycieli, menedżerów,
urzędników i osób pracujących w strukturach hierarchicznych, jej najważniejszą korzyścią jest nie gotowa recepta, lecz większa czujność wobec sytuacji.
Do których odpowiedzialność zostaje rozmyta między rozkazem, procedurą i rolą zawodową.
Na tle wielu popularnych książek o ludzkim zachowaniu posłuszeństwo wobec autorytetu wyróżnia się tym, że nie opiera się przede wszystkim na anegdocie ani ogólnych poradach. Milgram przedstawia własne badania, warianty ich układu, wypowiedzi uczestników i stopniowo buduje interpretacje. Zarazem nie ogranicza się do suchego raportu eksperymentalnego.
Stawia pytanie o moralne znaczenie faktu, że ludzie mogą działać wbrew własnym deklaracjom, gdy polecenie pochodzi od uznanego autorytetu.
Warto czytać tę książkę krytycznie, pamiętając o etycznych kosztach i ograniczeniach jej metodologii.
Mimo tego pozostaje ona wyjątkowo ważnym tekstem, ponieważ zmusza do analizy warunków działania, a nie do wygodnego przekonania, że szkody powodują wyłącznie ludzie zasadniczo źli.
Jej trwała wartość polega na pytaniu, jak zachować osobistą odpowiedzialność wtedy, gdy system zachęca do jej oddania innym.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Stanley Milgram, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.